Ruhrbarone, der Podcast. Mit Bartoschek und Weiermann.
Gleich wird es polnisch. Wundert euch nicht, liebe Ruhrbarone, Hörerinnen und Hörer. Dies ist eine Sonderfolge, die wir komplett in polnischer Sprache machen. Wenn ich sage wir, dann meine ich die Lydia Wienicke, Diplompsychologin, den Bartosz Wieliński, Redakteur der Gazeta Wyborcza in Warschau und eben mich. Wir wollen uns damit wenden an all die polnischsprachigen Menschen in Deutschland, aber auch an die Polen in Polen, um einen Blick darauf zu werfen, wie die Situation in Polen ist, wie wir sie aus Deutschland wahrnehmen und wieso es sinnhaft ist, sich auch als Deutschpole in Deutschland für die Situation in Polen zu interessieren. Wir hoffen, dass ihr viel Vergnügen mit der Folge habt und ihr könnt uns gerne auch ermutigen, weitere Sachen zu machen. Ihr könnt uns gerne auf Twitter connecten und ja, sollte euch das nicht gefallen, weil ihr eben kein Polnisch sprecht, dann seht es uns nach, dann werden die nächsten 30 Minuten leider nichts für euch sein.
Witam wszystkich naszych słuchaczy. Już zaczyna, proszę Państwa, że nie wiem, jak jest lautsprecher po polsku, ale to jest właśnie jedna z tych...
Głośnik,
bardzo dziękuję. Głośnik, przy głośników. Na dzisiejszy epizodę podcast Ruhrbarone. Dzisiaj będziemy mówić tylko po polsku, tylko wyłącznie po polsku. I dlaczego to tak jest? Państwo zrozumie, jak przedstawię, kto tutaj jeszcze jest ze mną. Do mnie przyłączona z Kolonii jest Lydia Wienicke. Dobry wieczór, Lydia.
Dobry wieczór.
I nawet nie wiem, gdzie dokładnie siedzisz, chyba z Warszawy.
W Warszawie, na Czerniakowie.
Od Gazety Wyborczej Bartek Wieliński.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Ja i... Co ja chciałem z wami omówić, jest właśnie pytanie, dlaczego jako członek niemieckiej Polonii, znaczy jako Polak lub niemiecko-Polak mieszkający w Niemiec, jest to ważne, aby się interesować sytuacji w Polsce. Tak jak ja widzę, to Lydia często na Facebook komentuje lub rozdziela artykuły na ten temat, a tak. Może zastartujemy... O, albo nie zastartujemy z Lydią. Lydia, dlaczego właściwie ciebie to interesuje? Bo tak jak to widzę, to urodziłaś się w Polsce, ale żyjesz w Niemiec. Także właściwie mogłabyś powiedzieć, a cholera, co tam w Polsce jest kradne, to mnie interesuje za bardzo.
Właśnie, ja miałam 4 lata, jak do Niemiec wyjechałam z moją mamą i dlatego tutaj się wychowałam, ale moja cała rodzina mieszka w Polsce i ja jestem prawie co roku w Polsce na wakacjach w różnych regionach, gdzie moja rodzina mieszka i mnie bardzo interesuje, co w Polsce się dzieje, chociaż ja tam nie mieszkam i chyba też nie będę mieszkała, bo to jednak jest też moja kultura i historia mojej rodziny i moja rodzina, która teraz tam żyje i dlatego jestem tak, jestem Polka i Niemka, obydwie rzeczy są dla mnie część mojej Persönlichkeit, ja? Mojej
osobowości. Tożsamości, najlepiej powiedzieć.
I dlatego naturalnie mnie interesuje, co się tam dzieje i najbardziej, ponieważ te rzeczy, które się w ostatnich latach zmieniły w Polsce, są dla mnie besorgniserregend. One mnie, jak się to mówi po polsku?
Niepokoją.
One mnie niepokoją, bo myślę, że coraz więcej rzeczy, które tam są, nie są coś, w co ja wierzę i bym też nie chciała mieszkać gdzieś, gdzie się rzeczy tak zmieniają w taki kierunek i to naturalnie mnie interesuje i ja też nie chcę nic do tego mówić, dlatego ja komentuję na Facebook niektóre razy artykuły i piszę, że takie rzeczy, które się tam dzieją, to nie jest to, co ja myślę, co jest dobre, egal gdzie, w jakim miejsce na świecie. Ja
bardzo, co się tam w ogóle u was dzieje? Bo jak ja rozmawiałam z Lydią przed tym podcastem, to Lydia miała takie powiązanie, które dużo ludzi w Niemczech mają, że właściwie w Polsce to doszło AfD do rządu. Ja powiedziałam, że właściwie tak całkiem na jedno, na, tak, jak mam, z jednej strony, nie, tak łatwo powiedzieć, że to jest to samo, właściwie to nie jest moim zdaniem, ale może ty nam wytłumaczysz, co się tam w Polsce stało w ostatnich latach.
Znaczy, no gdyby w Niemczech AfD miało większość Bundestagu, to ja sobie mogę wyobrazić, że będą się działy podobne rzeczy, jeżeli to kiedyś do tego dojdzie. Natomiast no, wierzę w to, że Niemcy są mądrzejszym społeczeństwem i do czegoś takiego nie dopuszczą. I że te 13,5% AfD w tej chwili w Bundestagu to jest wszystko, co ta partia będzie mogła mieć, ale bez wątpienia trzeba powiedzieć, że to są partie podobne i że no, jest taka choroba na świecie, która krąży w świecie zachodnim, polityczna choroba, która infekuje kolejne kraje. To jest Polska jest tak samo zainfekowana jak Stany Zjednoczone, jak Węgry, jak Turcja, jak w Niemczech też ta choroba się w jakiś sposób w postaci AfD rozwija, we Francji w postaci Frontu Narodowego to już jest bardzo długa infekcja. Po prostu społeczeństwa są w jakimś kryzysie, mają problem ze swoją tożsamością, ze swoim bytem. Są roztrzęsione, niepokoją się przyszłością, nie mają stabilizacji, państwują się opuszczone przez państwo. I te nastroje wykorzystują politycy, którzy potrafią tymi nastrojami grać. Nie oferują żadnych rozwiązań, nie mają żadnych pomysłów na przyszłość, natomiast potrafią w ludziach zaszczepić takie poczucie niechęci do klasy politycznej, niechęci do mediów, poczucie, że są oszukiwani, że gdzieś dzieją się rzeczy, o których się nie informuje, że gdzieś jest jakiś spisek. I przekonanie takie implementują w nich, że wystarczy, że przyjdzie ktoś poza tego układu, walnie ręką w stół, powie tak, i tak będzie lepiej. Zrobimy Amerykę wielką, nie? Kaczyński mówi, że Polska w stanie jest kolan. W Niemczech AfD też odpowiada, że raz, dwa, trzy i zaraz ten problem z uchodźcami się rozwiąże. Wystarczy zapakować na statki, wywieźć na jakąś wyspę i problemu generalnie nie będzie. I to są takie partie po prostu szybkich, takich populistycznych propozycji, które nigdy nie zostaną zrealizowane, bo Ameryka nie będzie większa za Trumpa. Polska nie wstanie z kolan. Polska pod rządami Kaczyńskiego właściwie ma większe problemy niż nie miała. Wcale nie jest ważniejszym krajem, bardziej szanowanym w Europie z Polski, w tej chwili niestety wszyscy się może śmieją, ale generalnie wytykają palcami. Tak? Do tego doszło, że jesteśmy pod pręgierzem, że mamy spór z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, że Rosja generalnie nie wiele pogardza wszystkich, zamiast się nas, nas szanować. No i tak to w skrócie, wygląda. Po prostu to jest ta sama choroba, która toczy wiele innych europejskich krajów.
Ale wiesz, czego ja nie rozumiem? Jest sytuacja taka, że właściwie Polsce przed rządem PiS-u, znaczy przed rządem Prawo i Sprawiedliwości, właściwie szło dobrze i nie było też, tak jak ja to widzę z naszego punktu widzenia, te zagrożenia, które potem tak były wyznaczone, jakieś jako refugees, flüchtlinge, to są
uchodźcy.
Uchodźcy. Właściwie nie było nikogo tam u was. To znaczy, na jakim sedymencie właściwie PiS wybudowała swoje Vorurteile, swoje...
przewagę, tak? Swoją zbudowała. Tak. Mhm. Słuchaj, to polegało na tym, że Polacy, no po pierwsze, chcieli już zmiany polityczne. Mieli już dosyć rządów Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk poszedł do Brukseli na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zostawił Polskę w rękach swojej następczyni, która nie okazała, delikatnie mówiąc, nie była dobrym przywódcą. Nie udało się. Nie udało się przekonać do siebie Polaków. Czuć było oczywiście, problemy ekonomiczne miały bardzo dużą tutaj znaczenie, bo polska gospodarka oczywiście rosła i Warszawa jest metropolią, i Gdańsk, i Wrocław, ale są w Polsce miasta, które się nie rozwijają, w których problemy społeczne są bardzo widoczne, są mniejsze miejscowości, miasta powiatowe, wsie, gdzie generalnie ludzie mają problemy, tak jak w NRD jest bezrobocie, jest bieda, jest brak perspektyw i nagle, i państwo w ogóle się z tych miast w Polsce też wycofywało, zamykało posterunki policji, chciało zamykać sądy, likwidowało połączenia kolejowe, to już dawno temu, autobusowe. I ci ludzie zostawali po prostu sami sobie. Czuli się, że generalnie nikt ich nie wspiera, że są zostawieni sami
I PiS, jak zrobił kampanię wyborczą, to wiedział jedną rzecz. Przede wszystkim na Polaków źle działa Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński został przez PiS schowany. Była Beata Szydło, był Andrzej Duda. To były dwie postacie. Wygrał Andrzej Duda wybory prezydenckie, Kaczyński dalej był gdzieś w cieniu. Pojawił się go w kryzysie migracyjnym, strasząc Polaków zalewem migrantów, co oczywiście bardzo mocno się przełożyło także na ich wynik wyborczy, a potem znowu się schował. I dopiero parę dni po wyborach, kiedy Beata Szydło wydawało, już było pewne, że będzie premierem, że będzie miała rząd, nagle Kaczyński wyszedł i powiedział, że to nie będzie rząd Beaty Szydło, tylko będzie rząd partii i zaczął po prostu tym wszystkim kręcić. Ale do wyborów Polakom... części Polaków wydawało się, że to będzie rząd zupełnie innych polityków niż Jarosław Kaczyński. Młodych, dynamicznych, energicznych, pragmatycznych, nie fanatycznych, nie zidealizowanych, że to będą po prostu zupełnie inni ludzie. No i kolejny aspekt, rząd obiecał becikować, czyli może Kindergeld, czyli pieniądze na dziecko. Po raz pierwszy w historii Polski po upadku muru berlińskiego, po upadku żelaznej kurtyny komunizmu, polskie państwo cokolwiek dało obywatelom. To się tego jeszcze nie było. Myśmy do tej pory musieli po prostu ciężko pracować na wszystko. Chciałeś mieć cokolwiek, musiałeś sam wywalczyć. Byłeś sam wobec otaczającej cię rzeczywistości. Jeżeli byłeś zdeterminowanym człowiekiem, uczyłeś się, zasuwałeś najpierw na tak śmieciowej umowie w pracy, tak potem awansowałeś powoli w tej hierarchii, no to mogłeś coś osiągnąć. Jeżeli się nie udało coś, to zostawałeś po prostu samemu w jakiejś tam wegetacji. Państwo nie pomagało po prostu ludziom. I nagle państwo przychodzi i mówi, macie 500 zł na drugie dziecko, a może nawet na pierwsze, jeżeli jesteście biednymi ludźmi. I dla ludzi mieszkających oczywiście poza Warszawą, dla ludzi gorzej sytuowanych, to są bardzo duże pieniądze. Jak ktoś ma trójkę dzieci i dostaje 1500 zł od państwa, no to jest na kupę kasy. Ludzie są generalnie wdzięczni. Jak się wszystko sumowało, te wszystkie zjawiska, i to mówili też oczywiście pisowcy ludziom, że Polska to jest kraj marionetka Unii Europejskiej, że trzeba być suwerenny, że trzeba walczyć o pozycję. I sumą tego właśnie jest ten rząd PiS-u. Do tego dajmy jeszcze niską frekwencję wyborczą, do tego dajmy jeszcze to, że lewica się w Polsce podzieliła na dwie partie, na ta koalicja lewicowa otarła się o próg wyborczy, nie weszła do parlamentu. Partia Razem, taka partia nowoczesnej, bardziej radykalnej lewicy do parlamentu też nie weszła, dostała 3%, też jej zabrakło głosów i w efekcie mamy parlament w ogóle bez partii lewicowych. I w sytuacji przy 50% frekwencji wyborczej partia, która dostała 38% głosów, ma w parlamencie większość. To jest taki po prostu, można powiedzieć, że to jest katastrofa jakaś taka spowodowana małymi wydarzeniami. Tak? Suma tego wszystkiego, co się stało, jest po prostu zła. No oczywiście, gdyby Bronisław Komorowski w 2015 roku przyłożył się do kampanii wyborczej, tak? Gdyby jego doradcy naprawdę prowadzili ostrą kampanię, działali w internecie. No teraz są informacje, że Andrzej Duda był wspierany przez Cambridge Analytica, tą firmę, która wykorzystywała dane ściągnięte z Facebooka. Sztab Bronisława Komorowskiego w ogóle internetu jakoś nie dotyka. On w internecie Komorowski był linczowany przez zwolenników prawicy. To dosłownie był linczowany. Zresztą o tym dzisiaj mówią głośno, chwalą się, myśmy zlinczowaliśmy Komorowskiego. Natomiast on na to w ogóle nie reagował. No i po prostu fatalnie prowadzona kampania Komorowskiego, który był pewien, że te wybory wygra w cuglach, no była też początkiem tego po prostu triumfalnego marszu PiS po władzy. No jak jest dzisiaj, no ciężko powiedzieć, ponieważ no są głosy w Polsce, że sondaże nie są dokładne. Najlepsze wyniki dla PiS-u podaje sondażownia, która jeszcze za rządów Platformy była przez PiS oskarżana o to, że jest marionetką w rękach rządu. Natomiast widać generalnie, że ten obóz jakoś traci impet, traci paliwo. No ale też nie można przedwcześnie oczywiście ogłaszać końca rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak mimo wszystko, nawet że te sondaże traktować z dystansem, to przewaga między opozycją a PiS-em ciągle jest spora. No, a z drugiej strony mamy takie wielkie wydarzenia jak Czarny Marsz zeszłego piątku, kiedy znowu tysiące ludzi wyszło na ulicę Warszawy protestować. wygrać. I mimo całej kampanii w mediach, mimo tego, że PiS nie dość, że po prostu swoich przeciwników dezawołuje w mediach publicznych, używając najgorszych określeń, mimo tej kampanii niechęci, wewnętrznej nienawiści wobec nich, mimo tego, że oni dominują na scenie politycznej, w parlamencie, że policja generalnie protestujących ludzi jest ponad 1000 spraw w Polsce przeciwko demonstrantom, spraw karnych, o zakłócanie porządku, ataki na policjantów. Mamy 1000 procesów politycznych w Polsce, drobnych. Nie ma żadnych kar więzienia jak na razie, żadnych poważniejszych zarzutów. No, grzywny wiszą, grożą ludziom co najwyżej, kilkuset złotowe. Ale mamy generalnie już 1000 przypadków, że ludzie są po prostu oskarżani przez policję za to, że brali udział w protestach antyrządowych. Sądy jeszcze tych ludzi uniewinniają. Po prostu jest cała seria uniewinnień sądów, ale ludzie są po prostu poddawani presji, są poddawani propagandzie, a mimo to jeszcze wchodzą w takiej ilości na ulicy. To jest niesamowite, co się generalnie dzieje w Polsce. Lata prania mózgów.
Jak słyszysz ludzi, to jest dosyć dużo, co Bartek teraz wyjaśnił nam, co się dzieje. Dlaczego właściwie tutaj w Niemczech to nie odgrywa taką rolę, jak patrząc z mojego punktu widzenia, to powinno odgrywać? My mówimy dużo o Turcji w Niemczech, my mówimy dużo, no nie za dużo już o Węgrach. Dużo ludzi mówią coś o Trumpie, który pod kreską mi się nie wydaje tak groźliwie jak PiS. Dlaczego właściwie w Niemczech, patrząc na Polskę, to nie jest tutaj takie ważne, pomimo, że to jest nasz bezpośredni nachbar, znaczy sąsiad.
To jest naprawdę dziwne. Mi się wydaje, że na przykład też w Polsce w mediach o wiele więcej o Niemiec też piszą niż w Niemiec o Polsce. Chociaż w ostatnim czasie już więcej tutaj też w mediach był ten temat, ale dużo ludzi chyba myślą, że to nie jest poważne, bo myślą, że Polska nie znaczy dużo dla ich normalnego życia, jeżeli nie mają, powiedzmy tak jak my, rodziny tam, albo, to znaczy jest nachbar, jest bardzo blisko geograficznie, ale mi się wydaje, oni nie myślą, że to ma jakieś efekty na Niemiec i na ich życie i dlatego ich to jakoś nie interesuje. Ale tutaj dużo ludzi tak jak my mieszkają, co mają, są z Polski albo mają rodzinę tam i szkoda, że właśnie ta grupa ludzi trochę za mało, mi się wydaje, pozycjonuje się, jak widzą to i czy to jest też dla nich interesujące. Bo dużo Polaków tutaj przecież mieszka, ale ja bardzo mało słyszę, jak oni myślą o tym. Prywatnie to słyszę, ale nie widzę, żeby grupy się, powiedzmy, pozycjonowali i powiedzieli też z naszej perspektywy, jako Polacy w Niemiec, widzimy problem.
Co ja odczuwam jest, jak ja się pozycjonuję z artykułami tutaj w Niemczech, to najpierw zawsze jest pierwszy zarzut, co ty jako Niemiec chcesz nam powiedzieć o Polsce? To jest pierwszy zarzut. Potem ja powiem, posłuchaj, jako pierwsze nie musisz być Polakom, aby Polaków krytykować, a jako drugie, ja właściwie też jakoś jestem Polak. To jest wyznaczone, zaraz jest następny argument, to jesteś zdrajca. Jesteś albo Ślązak, bo twoje rodzice na pewno są Ślązaki, co nie jest prawda, tylko...
No, ale podobno Ślązaków nie ma, ale podobno czegoś takiego jak naród Śląski nie ma, wiesz, więc to tak, muszą się chłopcy decydować, o co chodzi, wiesz,
mi nigdy nie jest wyznaczono, że ja jestem w stanie, aby krytykować Polskę. Teraz pytanie dla ciebie, Bartek, jak to jest widziane w Polsce? Jest w ogóle krytyka... nie pozwolona, ale interesuje się ktoś tym, co tutaj w Niemczech jest mówione. Słuchaj, i szczególnie co
ja jestem przekonany, że nawet ta audycja twoja będzie wkrótce analizowana na forum mediów prawicowych, które wspierają bezkrytycznie rząd, i ponieważ oni są dobrze znetworkowani i generalnie reagują na takie rzeczy, zawsze reagują po prostu hejtem, wrzaskiem i będzie nagłówek pewno zdumiewający albo kuriozum. Wieliński znowu szkaluje Polskę w podcaście antypolskiego blogera. Mogę sobie wymyślać, wiesz, to jest taka, mają taką składnię, taki rodzaj po prostu pisania o wiesz, takich słów kluczy, które zawsze używają takich właśnie, żeby po prostu jak najbardziej zohydzić ciebie. No ja już, wiesz, mam spore doświadczenia, już bluzgała na mnie Telewizja Polska w swoich programach, że celowo publikuję artykuły w zagranicznej prasie, żeby Polsce zaszkodzić. No ja oczywiście w ogóle tym się nie przejmuję i robię to, co uważam po prostu. Uważam, że po pierwsze jesteśmy w rodzinie, w Unii Europejskiej. Zresztą pamiętam czasy, kiedy sami posłowie PiSu się skarżyli na Polskę w Parlamencie Europejskim w 2014 roku. Więc jesteśmy w jednej rodzinie i musimy po prostu w rodzinie być ze sobą szczerzy. No jeżeli Niemiec mnie pyta, czyli mój właściwie, no w tej chwili jak jesteśmy w Unii Europejskiej, niemiecki krewny, albo jesteśmy w rodzinie, no to co się dzieje w Polsce, no to ja mu po prostu o tym szczerze mówię. Oni twierdzą, że przez takie właśnie publikacje, jak na przykład ta nasza rozmowa, tworzy się negatywny obraz Polski w Niemczech. Bo wtedy się Niemcy dowiadują o tym kłamstw na temat Polski. Natomiast no, prawda jest taka, że wystarczy przeczytać teksty niemieckich dziennikarzy, korespondentów z Polski, by się tej prawdy o tym dowiedzieć. Co więcej, Niemcy wystarczy, że ci, co znają język polski, posłuchają sobie czegokolwiek, co się nadaje na przykład w Polsce, posłuchają sobie mediów publicznych przejętych przez rząd, żeby zrobić sobie zdanie, że w Polsce odżyła propaganda, którą oni znają jeszcze z czasów NRD i tam czwarte kanale, aktualne kamera, no to mam dokładnie to samo teraz w Telewizji Polskiej. Więc to jest bardzo, bardzo mocno atakowane. Jakikolwiek głos za granicą ich to strasznie boi, bo oni się bardzo, bardzo boją tej krytyki. Stawka teraz jest coraz wyższa. Ten spór z Komisją Europejską, no robi się po prostu w Hałkasa taką dosyć już ostrą fazę. I wiadomo, że Polska już pisowska, Polska rządzona przez PiS nie jest w stanie przekonać nikogo do swoich argumentów, że rząd miał prawo na przykład podporządkować sobie zupełnie władzę sądowniczą, czy to, co stało się z Trybunałem Konstytucyjnym, to było właściwe. Więc w związku z tym no jest po prostu duża nerwowość.
Trzeba też zaznaczyć, jak teraz Morawiecki był u Merkel, że ta cała reforma prawna właściwie nie odkrywała roli i że tak z mojego punktu widzenia właściwie Merkel się znów zachowała jak tłuszcz. To znaczy, ona tylko powiedziała, że ona liczy się na to, aby z komisją by się znalazło jakieś rozwiązanie, ale zakrytykować nie zakrytykowała jednak.
Ale bo to jest dyplomacja, ale słuchaj, to jest dyplomacja, to jest taka sytuacja, że no czasami w dyplomacji to jedno zdanie Merkel. To na przykład, co powiedziała w latem zeszłego roku, że nie można trzymać języka za zębami w sprawach tego, co się dzieje w Polsce. To generalnie wystarczy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie chcą mieć zatargów bezpośrednich, dwustronnych z Polską. Tak, nikt ich nie chce mieć. Jesteśmy w rodzinie, musimy się ze sobą żyć, musimy ze sobą współpracować i państwa członkowskie postanowiły, że ten spór o praworządność załatwi Komisja Europejska, tak żeby po prostu tych relacji nie obciążać. Relacje polsko-niemieckie z natury rzeczy są bardzo wrażliwe, bardzo specyficzne z powodu historii. No niestety niemieckich zbrodni zapomnieć ciągle nie potrafimy i długo jeszcze nigdy nie zostaną zapomniane. I tutaj gdyby Niemcy zaczęły Polskę pouczać, jak to ma wyglądać, to by zostało przez Polaków bardzo źle odebrane. No bo nie za bardzo mają Niemcy prawo tutaj czegokolwiek od Polski cokolwiek egzekwować. Od tego jest Komisja Europejska, która jej zadaniem jest pilnowanie traktatów. W traktacie, w drugim artykule Traktatu Europejskiego pisze o tym, że praworządność jest fundamentem Unii Europejskiej i nie Komisja Europejska tym się zajmuje. Natomiast co innego jest to, co mówi kanclerz Merkel na konferencji prasowej, a to jest co innego niż jest to, co ona mówi Morawieckiemu podczas rozmowy. A wiemy, że podczas tej rozmowy ona mówiła wyraźnie, że była teraz w Warszawie w poniedziałek. I wszystko wskazuje na to, że po prostu Niemcy przekazały bardzo ostrą wiadomość od Europy, że albo Polska przestanie dewastować niezależne sądownictwo, albo poniesie poważne konsekwencje, na przykład przy rozdziale środków z przyszłego budżetu Unii Europejskiej. A Polska, polska gospodarka zależy od inwestycji właśnie unijnych i bez tych środków unijnych będzie źle i to chyba zaczynają rozumieć, bo zaczynają się wycofywać, próbowałem się wycofywać z jakichś tam zapisów tych ustaw, więc ten spór dalej trwa. Ja mam też oczywiście trochę żal do polityków, że nie nazywają rzeczy po imieniu, tak? No bo co będzie? Bo nasza najgorsza taka wizja, jaką mamy, no to jest wizja tego, że Polska się zbliży do standardów tureckich czy białoruskich. To znaczy, że nas wszystkich zaczną po prostu sądowo prześladować. I Gazeta Wyborcza, w której pracuję, w zasadzie już 20 rok, no w tej chwili ma taki problem, że rząd Prawa Sprawiedliwości, Gazety Wyborczej, delikatnie mówiąc, nie może ścierpieć. I na początku kombinowali przejęcie właśnie giełdowe, były przymiarki, to się nie udało. To potem myśleli, że nas po prostu zagłodzą, odetną nas od ogłoszeń. No ale mimo że nie mamy ogłoszeń rządowych, mimo że prenumeraty ze strony sądów, innych instytucji rządowych zostały wymówione, to my dalej sobie żyjemy, piszemy, mamy dobre wyniki w internecie, mamy 133 tysiące subskrybentów, więc to się całkiem dobrze rozwija. No i teraz się okazuje, że mamy całą masę jakichś procesów sądowych ze spółkami Skarbu Państwa, z innymi instytucjami związanymi z rządem. I podejrzenie jest takie, że jeżeli teraz PiS będzie miał wpływ na sądy, to oni po prostu wymuszą na sędziach na przykład, żeby... To jest takie podejrzenie, taka możliwość, że po prostu Gazetę Wyborczą raz skazać na milion złotych, raz na 2 miliony złotych, tak po prostu parę procesów takich zrobią i nas nie będzie, tak? No bo ile można płacić kary? To jest taka czarna wizja, ale jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w sądownictwie, to wcale jest taka nierealna. No, skoro minister sprawiedliwości ma wpływ na prokuraturę bezpośredni, jeżeli służby specjalne działają właściwie na polityczne zamówienie, jeżeli sądy będą podległe władzy, no to właściwie nic nas już nie obroni. No i tego się boimy, no bo to już nie chodzi tylko o Gazetę Wyborczą. To chodzi właściwie o każdego człowieka, który będzie się nie zgadzać z tym rządem. Dzisiaj sądy uniewinniają ludzi, których policja oskarża o łamanie prawa podczas antyrządowych demonstracji, jeszcze uniewinniają, ale jeżeli będą pod kontrolą rządu i rząd przekręci wajchę, to może się okazać, że one tych wyroków uniewinniających już nie będzie, że będą wyroki skazujące, tak? Że będą ludzie dostawali po prostu grzywny albo kary jeszcze surowsze za to, że ośmielili się wyjść na ulicę protestować przeciwko rządowi. Mamy na przykład teraz problemy z muzeami. Jest parę muzeów w Polsce, które się podobają rządowi. Na przykład Muzeum Historii II Wojny Światowej, które zostało przejęte właściwie przez władzę, gdzie pokazuje się historię w II Wojny Światowej w wersji Prawa i Sprawiedliwości. Mamy teraz problem z Muzeum Historii Żydów Polski, które też się nie podoba rządowi, bo zwróciło uwagę na problem antysemityzmu we współczesnej Polsce. Teraz wyobraźmy sobie, że tam dojdzie do jakiegoś sporu i też sąd będzie musiał rozstrzygnąć. No jeżeli sąd będzie kontrolowany przez rząd, no to ten wyrok nie będzie sprawiedliwy, nie będzie obiektywny. To będzie wyrok po prostu pod dyktando ministra sprawiedliwości, czy premiera, czy po prostu partii. Czy będzie to powrót do czasów sowieckich. Ja nie mówię tego tak sobie, do czasów sowieckich o powrocie, tylko cytuję tutaj opinię Komisji Weneckiej, czy takiej specjalnej agendy Rady Europy, która badała reformy sądownictwa w Polsce i po prostu stwierdziła to wprost, że to są wzorce ze Związku Radzieckiego. No zresztą weźmy też pod uwagę to, że minister sprawiedliwości w Polsce no ma wpływ na sądy, a jednocześnie jest zwierzchnikiem prokuratorów, jest prokuratorem generalnym. To także nie jest demokratyczne, moim zdaniem, rozwiązanie.
No. Mi się wydaje, że dużo już by było do omówienia, ale nam troszkę czas teraz braku czasu do dzisiejszego wieczoru. Ostatnie pytanie dla ciebie, Lulia. Co nam zostaje w Niemczech, aby zrobić? Dalej informować o sytuacji w Polsce, czy możemy jeszcze więcej tutaj zrobić?
To jest naprawdę ciężkie pytanie, bo na przykład ty i ja, my próbujemy to tematyzować, albo na przykład jak ja z Niemcami gadam i im opowiadam, to oni niektóre razy są zdziwieni, bo nie wiedzieli w ogóle, co się tam dzieje, bo ewentualnie się właśnie nie za bardzo interesują tym, dlatego jest na pewno ważne dalej to tematyzować. Ja nie jestem pewna, co poza tym jest nam możliwe zrobić.
Ja zawsze zachęcam do tego, żeby zapytać swoich tak zwanych Direktkandydaten, znaczy swoje Bundestagsabgeordnete na miejscu, co właściwie oni sądzą o sytuacji w Polsce lub też ogólnie o jakich tematów, to zawsze jest dosyć ważne też dla polityków, bo wtedy oni widzą, że właśnie ten temat jednak kogoś tam interesuje. Mi się bardzo podobał dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję, Lidia Bienek z Kolonii, bardzo dziękuję, Bartek Kieliński z Warszawy i może znajdziemy czas, aby to powtórzyć. A na dzisiejszy wieczór bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.
Rubarune, der Podcast. Ruhrbarone zum Lesen findet ihr auf ruhrbarone.de.